Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór. Wspomaga nas Krzysztof Jankowski, a przed mikrofonem Jacek Kosiak. Zapraszam na spotkanie z bohaterem najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. To postać bardzo mocno kojarzona z Poznaniem, Hipolit Cegielski. Już za chwilę jego historia.
Historia, jakiej nie znacie.
Bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Kojarzony dzisiaj z zakładami Hipolita Cegielskiego, no bo właśnie od jego nazwiska te zakłady na pograniczu Wildy i Dębca noszą to imię. Ale mało kto wie, że przede wszystkim był doktorem filozofii. Był także autorem podręcznika z greki, bo zanim zaczął handlować narzędziami rolniczymi, był nauczycielem w liceum Marii Magdaleny, w gimnazjum świętej Marii Magdaleny. Był zresztą absolwentem tej szkoły. A w moich rękach pięknie wydana książka, właściwie płyta w obwolucie z dołączoną broszurą Hipolit Cegielski, bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Tak właśnie jest uzupełniona płyta z audycją autorstwa Małgorzaty Jańczak i Grażyny Wrońskiej, a współautorka tej audycji po drugiej stronie linii telefonicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słucham was, tak.
Ta audycja powstała w połowie lat 80. Jaki wtedy był klimat wokół Hipolita Cegielskiego?
Zarówno wokół Hipolita Cegielskiego, jak i innych bohaterów nowoczesnej Europy, to był klimat, powiedziałabym, takiego lekkiego przypomnienia, ale przede wszystkim byli to ludzie prawie na indeksie. Ja pamiętam, że kiedyś z Małgorzatą pojechałyśmy w okolice, gdzie działał Dezydery Chłopowski. Dowiedziałyśmy się, że nie można było szkole rolniczej nadać imienia Dezyderego Chłopowskiego. To byli ludzie, których nazwiska były właściwie na indeksie.
No ale może Hipolit Cegielski to trochę jednak inna postać, bardziej związany z przemysłem, mniej dla władzy PRL-owskiej kontrowersyjna.
No nie wiem. Były przecież tutaj w zakładach Cegielskiego strajki. Powstanie poznańskie czy wydarzenia czerwcowe zaczęły się właśnie w zakładach wtedy Stalina, a przedtem Cegielskiego. Także owszem, nazwa przetrwała, ale o samym bohaterze, założycielu fabryki niewiele się mówiło.
No, ale też trzeba pamiętać, że na początku lat 80. Odbył się powtórny pogrzeb, bo nie znamy tego pierwotnego grobu Hipolita Cegielskiego. On uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, bo Hipolit Cegielski został pochowany na cmentarzu świętego Marcina, ale no nie zachował się ten grób. No i wiem, że wtedy w 81 roku na tym powtórnym pogrzebie niezbyt wielu admiratorów pamięci Hipolita Cegielskiego zjawiło się.
No właśnie tak to było. Myślę, że pewnym przełomem, właściwie dosyć wyraźnym przełomem, był potem ten film, który okazał się niezwykle ważny dla popularyzacji i Cegielskiego, i w ogóle świetnych ludzi tego XIX wieku w Poznaniu i w Wielkopolsce.
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, tak. Pamiętny serial.
Tak. No i rzeczywiście przysłużył się niezwykle, bo do książek owszem sięgano. Ja mam na przykład przy sobie książkę autorstwa Zdzisława Grota o Hipolicie Cegielskim, wydaną przez PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział Poznański, w roku 1980. Czyli już pewne jednak
taki klimat tworzył się wtedy.
Tak, no tak. Zresztą profesor Zdzisław Grot, który jest autorem tej książki, był jednym z tych uczonych, którzy bardzo się zasłużyli w przypominaniu wybitnych postaci XIX wieku, podobnie jak profesor Jakubczyk, potem już w tych ostatnich latach profesor Czesiakowski, profesor Witold Molik, Przemysław Matusik, to uczniowie tamtych historyków.
A tak krótko pytając, czy Hipolit Cegielski jest taką postacią świetlaną, czy on naprawdę nie ma żadnej skazy? Bo gdy pytam, nawet gdy pytałem dzisiaj jeszcze współautorkę tej audycji, Małgorzatę Jańczak, ona powiedziała, no naprawdę, nie było do czego się przyczepić. To nie była postać, która miała jakąkolwiek wadę. No tak w każdym razie go zapamiętano.
No rzeczywiście, był człowiekiem o takiej wielkiej energii i tak wszechstronnym i poza tym bardzo lubianym, też cenionym. No to, czego dokonał, to jest wręcz imponujące. Przecież mówiłeś o jego roli w Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, o tym, że napisał naukę poezji, tam się znalazły wypisy z literatury. To była taka Biblia, którą młodzież czytała, wtedy przecież nie było, wiadomo, polskiej szkoły, język polski był coraz bardziej usuwany w cień.
A on uczył języka polskiego i języków klasycznych, greki, łaciny.
I był świetnym naukowcem, świetnie się zapowiadał, niektóre jego ustalenia są trwale zapisane w historii nauki.
Wydawałoby się, że humanista, a jednak odnalazł się później jako twardy biznesmen.
Tak, i to, że tak powiem, na ogromną skalę. Bardzo jest znacząca ta jego ambicja, żeby dojść do perfekcji, żeby wybić się, żeby konkurować. Jemu bardzo zależało na tym, żeby polska myśl techniczna mogła przebić się. No wiadomo, że Niemcy mieli znacznie lepsze warunki, żeby rozwijać przemysł i technikę. A on jednak wybił się.
A jak traktował robotników? Bo to też jest ciekawy wątek. 4 lata po śmierci Hipolita Cegielskiego wybuchł strajk w tych zakładach. Myślałem, że strajk z tego powodu, że no, naprawdę była trudna sytuacja, ciężka praca tych ludzi. A okazało się, że można powiedzieć trochę ich rozpieścił Hipolit Cegielski.
No bo on miał, zdawał sobie sprawę z tego, że dobrze opłacany, dobrze traktowany robotnik jest skarbem. On decyduje o rozwoju fabryki, o tym, że wszystko się dobrze układa.
I ta fabryka, nie tak jak dzisiaj na skraju Wildy i Dębca, ale w centrum, obecnym centrum Poznania, skład żelazny najpierw na ulicy Koziej, a później warsztat i fabryczka, fabryka na ulicy Strzeleckiej. Tam właśnie działał Hipolit Cegielski. Dla nas współczesnych poznaniaków to trochę no, obszar już zupełnie o innym charakterze, ale kim
ale
był...
Tak? Jacku, czy wiesz, że tam na ulicy Strzeleckiej są jeszcze fragmenty tej fabryki. Jest pięknie odnowiony, zabytkowy kantor.
Warto o tym wiedzieć. Historia, jakiej nie znacie na żywo, Grażyna Wrońska, nasza redakcyjna koleżanka, podpowiada, warto wybrać się na ulicę Strzelecką, nawet teraz w czasie pandemii. Myślę, że będzie to bezpieczna wycieczka. A więcej o Hipolicie Cegielskim już za chwilę w audycji Grażyny Wrońskiej i Małgorzaty Jańczak. Za chwilę posłuchamy. Zapraszam. Hipolit Cegielski, bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Audycja autorstwa Małgorzaty Jańczak i Grażyny Wrońskiej.
Wartość życia człowieka istnieje w tym, co pozostawia on drugim po sobie.
Bohaterowie najdłuższej wojny. Hipolit Cegielski.
Niełatwe było moje życie. Jak to wszystko los jakoś poukładał, że ciągle o coś musiałem walczyć, ciągle się borykać albo z Prusakami, albo z ludźmi, którzy naszych czasów zrozumieć nie chcieli lub nie mogli. Dziś ja filozof, pedagog, humanista. Bardziej jestem znany w Europie jako fabrykant i przemysłowiec. Kiedy się urodziłem w 1813 roku, rodzice moi mieszkali w Ławkach koło Trzemeszna. Jeziora, lasy i przede wszystkim pola. Wszędzie pola. Całymi dniami włóczyłem się po okolicy. Jak dobrze to wszystko dziś jeszcze pamiętam. Byłem drugim dzieckiem moich rodziców. Po mnie było jeszcze sporo młodszego rodzeństwa. Najbardziej kochałem Katarzynę Emilię, która potem wstąpiła do zakonu. Ojciec nie należał do ludzi zaradnych i pracowitych. Gospodarzył kiepsko i wyszedł z Ławek zupełnie zubożały. Przenosił się z miejsca na miejsce i mało się troszczył o nasz los. Daleko bliższą memu sercu była matka. Osoba wzniosłych uczuć, wykształcona. Lubiła czytać, miała duże zamiłowanie do poezji. Tak, to ona nas wychowywała. Co wieczór opowiadała nam baśnie, którym się ze strachem i radością przysłuchiwaliśmy. Były to legendy o popielu z pobliskiej Kruszwicy, o krakusie i smoku.
Minęło zaledwie kilka lat od pamiętnych postrzyżeń u knezia Popiela i w ubogiej zagrodzie Piasta. Popiel postanowił przenieść stolicę kraju w miejsce bardziej bezpieczne. Wybór padł na wieś Kruszwice nad jeziorem Gopłem, otoczoną wokół nieprzebytymi borami, moczarami, siecią drobnych jezior. Na rozkaz kneziowy tysiące bańców wojennych i chłopów niewolnych zaczęło trzebić nad Goplańską puszczę. Waliły się z hukiem na ziemię potężne, rozchate dęby, smukłe buki i strzeliste sosny, koronami swymi sięgające niebios.
Lata szkolne, choć niełatwe, wspominam zawsze z sentymentem. Pierwsze moje mieszkanie poza domem, alumnat w Trzemesznie. Była to stancja dla niezamożnych, takich jak ja wtedy, chłopców. Otrzymywaliśmy bezpłatne mieszkanie, utrzymanie, ubiór, przybory szkolne, no i dobrą pomoc w nauce. Tak, tam właśnie nauczyłem się myśleć o sobie, pracować i pilnować obowiązku. Zawsze byłem jednym z najstarszych w klasie, co też zmuszało mnie do tego, by być i jednym z najlepszych. Ani niemiecki, ani polski nie sprawiały mi kłopotów.
Pierwszy raz, dobrze sobie przypominam, pojawił się Cegielski po świętym Michale 30 roku przy rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wyrosły, chudy blondynek ze szczupłą, rumienną twarzą i wyrazistymi niebieskimi oczyma, z jasną chustką na szyi i wysokimi kołnierzykami. Potem siedzieliśmy w jednej ławce. Poznaliśmy się z sobą i przez ciągłe przestawanie i wspólną często pracę poza szkołą, najczęściej u nas w domu, weszliśmy już w ten czas w ścisły związek, który dopiero śmierć jego zerwała.
W gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu najwięcej czasu mnie i moim kolegom zajmowały języki starożytne. Wielu musiało przerwać naukę, gdy w programie Sekundy zobowiązano nas do czytania i tłumaczenia Cezara, Liviusza, Owidiusza, Wergilego, Cycerona. Tak. Miałem już 22 lata skończone, gdy w lipcu 1835 roku wraz z trzema kolegami zgłosiłem wniosek o dopuszczenie mnie do egzaminu abiturienckiego, kończącego naukę w gimnazjum.
Egzaminy były bardzo męczące. Trwały wiele godzin. Hipolit wypadł bardzo dobrze. 30 września odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Polecamy imić pana Hipolita Cegielskiego zasłużonej protekcji wszystkim ludziom szlachetnym, którzy by się mogli przyczynić do jego dalszych postępów w życiu. Wszystkim oznajmiam, iż w jego świadectwie podkreślono wybitne moralne i umysłowe zalety: inteligencję, poczucie obowiązku, takt i skromność.
Na zakończenie uroczystości Hipolit, tak jak ongiś przypadło to w udziale Marcinkowskiemu i Libeltowi, wygłosił mowę w języku łacińskim. De studi philologici presentatia.
Młodość Cegielski miał bardzo trudną, gdyż nie mógł liczyć w ogóle na pomoc domu. Ojciec, o dziwo, był człowiekiem bardzo niezaradnym. Jak to się dawniej mówiło, chodził dzierżawami. Jednakże stale brnął w długach. Matkę stracił dosyć wcześnie. No, musiał liczyć na swoje siły. Naukę w gimnazjum rozpoczął bardzo późno, bo w 14 roku życia. Podczas gdy chłopcy normalnie wstępowali do gimnazjum w 10 roku życia. Był więc dojrzalszy od innych i zdolniejszy. I wiedział, że musi liczyć na siebie. To też już w czasie pobytu w gimnazjum zarabiał korepetycjami na życie. Następnie otrzymał stypendium rządowe. Były to czasy bardzo trudne, czasy flodwelowskie. Władzom niemieckim właśnie bardzo chodziło o to, ażeby wykształcić liczny zastęp zdolnych pedagogów polskich, myślących po niemiecku, którymi mogliby się w przyszłości posłużyć jako narzędziem w germanizowaniu młodzieży polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Oczywiście te zamierzenia dały wręcz odwrotny skutek, gdyż wykształceni na uniwersytetach niemieckich zdolni uczniowie polscy, którzy wrócili potem do Wielkiego Księstwa, stali się obrońcami, żarliwymi obrońcami polskości, polskiej tradycji, polskiego języka, w ogóle polskiej tożsamości narodowej na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Potem były studia w Berlinie. Pamiętam, jak w ostatnim semestrze swoich studiów uniwersyteckich Hipolit nie wychodził wcale z mieszkania przy ulicy Bauhof, w którym razem mieszkaliśmy. Pisał dysertację doktorską. Późną jesienią 1839 roku rozprawa była gotowa. Hipolit dedykował ją swoim dobroczyńcom, opiekunowi Janowi Suchorzewskiemu i mojemu ojcu, Janowi Mottemu.
Już jako doktor stanąłem 28 marca 1840 roku do egzaminu nauczycielskiego. Egzamin nie poszedł mi tak, jak się spodziewałem. Prawo nauczania języków klasycznych uzyskałem wprawdzie do wyższej sekundy, ale języka niemieckiego mogłem uczyć tylko w klasach średnich, a historii i geografii w klasach niższych. Byłem jednak szczęśliwy. Miałem 27 lat, tytuł doktora i prawo nauczania w gimnazjum. Uśmiechnęło się do mnie szczęście również w miłości. Moje uczucia odwzajemniała siostra Marcelego, Walentyna Motty. Moja Walentyna. Z radosnym przeto sercem opuszczałem Berlin.
W pierwszym roku pracy w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu tylko raz wypłacono mu gratyfikację w wysokości 100 talarów. Szczęściem miał kilku uczniów z majętnych rodzin ziemiańskich i dzięki temu finansowo był samodzielny. Najważniejsze jednak dla Hipolita było to, że uczniowie przyjmowali go dobrze. Był co prawda daleki od pieszczenia i od poufalenia się, aby zdobyć ich przychylność. Wymagał ścisłego odrabiania zadań, ale sam też nie szczędził pracy domowej, aby przedmiot w klasie gruntownie wytłumaczyć i objaśnić. Rozbudzał w uczniach upodobanie do nauk i gorące przywiązanie do wszystkiego, co narodowe. A to głównie przez zapał, z którym dzieła poetów polskich rozbierał i literaturę polską wykładał.
Marceli, czytałeś najnowszą rozprawę Hipolita o pochodzeniu języków w Orędowniku Naukowym?
Tak. Odezwał się w nim znowu duch Boppa, tego profesora z Berlina, znakomitego znawcy języków.
Bardzo to jednak trudna i skomplikowana lektura. Chyba tylko kilka osób w Poznaniu do końca ją zrozumie.
Tak. Ledwie tę ukończyła, już ślęczy nad następną. Będzie ponoć o słowie polskim. Tak, słyszałem również, jak z Żupańskim umawiał się, by wydać gramatykę języka greckiego tu w Poznaniu, w jego oficynie. No, my nauczyciele najlepiej wiemy, jak jest ona w szkołach potrzebna.
Gramatyka gramatyką. Dla mnie najciekawsze było to, co napisał o Kochanowskim. A wiem, że marzy mu się jeszcze szersza praca o naszych poetach.
Moja nauka poezji, zawierająca teorie oraz znaczny zbiór najcenniejszych utworów poezji polskiej, ukazała się w roku 1845. Było to wówczas w naszym mieście wydarzenie spore. Umieściłem tam przede wszystkim utwory Mickiewicza, fragmenty pana Tadeusza pod ogólnym tytułem Soplica, Grażyny, Konrada Wallenroda. Ważne to było i dla mnie osobiście, ponieważ już wcześniej zwracam uwagę na to, że podstawą nauczania szkolnego i wychowania nie powinien być żaden język obcy, lecz narodowy. W ojczystym języku mieszka i żyje myśl nasza. Na ojczystym języku rozum nasz uprawiać się powinien.
Prawdziwym szokiem dla inteligencji wielkopolskiej, dla społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim była rozprawa Hipolita Cegielskiego o zasadach wychowania po szkołach wyższych, opublikowana w roku 1840. Charakterystyczne było to, że właśnie Cegielski, zamiłowania i z wykształcenia filolog klasyczny i filozof, zaatakował dotychczasowy system kształcenia oparty na kierunku filologicznym, na łacinie i grece. Cegielski zdawał sobie z tego sprawę, że nadchodzą czasy, kiedy młodemu społeczeństwu potrzebne będzie zupełnie inne wykształcenie, inny typ szkoły realnej, przygotowującej do życia, szkoły, w której położy się szczególny nacisk na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Także napisał szereg cennych rozpraw naukowych, jak na przykład o słowie polskim, następnie podręcznik do nauki języka greckiego i przede wszystkim najlepszy XIX-wieczny podręcznik do nauczania literatury, naukę poezji, który pierwsze wydanie ukazało się w roku 1845, a piąte wydanie 1879, a więc po śmierci Cegielskiego. Rzeczywiście była to książka wspaniała, która proces dydaktyczny oparła wyłącznie na tekstach z literatury współczesnej, romantycznej, a wiemy, czym była dla Polaków literatura romantyczna. To właśnie dzięki Cegielskiemu Mickiewicz zbłądził pod Czechy najpierw w prowincji poznańskiej. Była to w każdym domu jedna z najważniejszych książek. Była to Biblia po prostu taka domowa, do której sięgano także w latach późniejszych, gdy język polski wyrugowano zupełnie już z programów nauczania w szkołach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Mam panom do zakomunikowania nakaz wydany przez naczelnego prezesa prowincji Bojermana. Zobowiązuje wychowawców klas od prymy do tercji, aby w towarzystwie drugiego nauczyciela skontrolowali nazajutrz, to jest 6 marca 1846 roku, stancje uczniowskie. Do podjęcia tych kroków w trybie pilnym zmuszają mnie niepokoje panujące w mieście, między innymi w środowisku uczniów Gimnazjum Marii Magdaleny.
Uważam, że jako nauczyciel i Polak nie mogę polecenia rewizji wykonać. Zarówno ze względu na uczniów, jak i na społeczeństwo polskie.
Czy jest to przemyślana decyzja?
Tak, panie dyrektorze. Zlecona przez władze pruskie czynność nie licuje ze stanowiskiem i godnością nauczyciela publicznego.
Ostrzegam, że odmowa ta może spowodować zawieszenie pana w czynnościach nauczycielskich i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Decyzja, którą podjął pan doktor Cegielski, jest naszym zdaniem właściwa. I my również takie zajmujemy stanowisko.
Do rozkazu Bojermana zastosowali się tylko nauczyciele niemieccy. Sprawa ta wielkie miała dla mnie konsekwencje. Straciłem pracę w gimnazjum. Odwoływałem się, jeździłem nawet do Berlina, aby w ministerstwie szukać sprawiedliwości. Policja śledziła każdy mój krok, bo podejrzewano, że miałem powiązania z przygotowywaną w Poznaniu rewolucją. Żądano ode mnie zeznań dotyczących celu berlińskiej podróży. A ja tylko usiłowałem wytłumaczyć, że otwieranie schowków uczniowskich, przetrząsanie łóżek, bielizny, czyń z nauczyciela policjanta. Tłumaczenia i prośby, by przywrócono mi prawo nauczania w szkole, którą tak kochałem i dla której, co wszyscy podkreślali, przez 6 lat owocnie pracowałem, na nic się nie zdały.
Urzędnik, który w swej duszy żywi aż tak silne poczucie narodowe, że wzbrania mu ono w sposób złośliwy spełniać obowiązki urzędowe w krytycznym momencie przygotowania powstania i to wyłącznie dlatego, że może to wywołać oburzenie rodaków, urzędnik ten nie może i nie powinien piastować tak odpowiedzialnego stanowiska.
Widząc urzędowe zawody zamknięte, czysto literackie zaś nie dające u nas nieszczęściem żadnej rękojmi pewnego utrzymania, przerzucił się Hipolit na pole praktyczne, kupieckie, zupełnie obce, o którym nigdy przedtem nawet we śnie nie marzył.
Pozbawiony pracy jako profesor gimnazjalny, nie miał o co zaczepić rąk. Musiał poszukać innych źródeł, innych środków utrzymania. Za poradą swoich przyjaciół miał ich wielu wśród ziemian wielkopolskich. Udał się do Berlina na 6-tygodniową praktykę do firmy Ravennego, prowadzącej artykuły gospodarstwa domowego. Po praktyce, dzięki finansowemu poparciu wielkopolskich ziemian, otworzył najpierw w bazarze mały sklep z artykułami gospodarstwa domowego oraz warsztat naprawy narzędzi rolniczych przy ulicy Woźnej. Dawniej nazywała się ta ulica ulicą Butelską.
Drogi Marceli, Cegielskim po świętach nie tęgo idzie. W smutnym są humorze. Tacy goli, iż nie wiedzą, jak dalej z nimi będzie. Są takimi dziurawymi workami. Zawsze u nich sucho. Hipolit tak bardzo zapuścił się w interesa, że może zbankrutować. Do spłacenia ma spore sumy i ogromnie się boję, żeby go do kozy nie wsadzili. Ja nie wiem, skąd pieniądze weźmie. On zanadto chce kapitałami szafować. Nieraz mi się zdaje, że dość już ma tego wszystkiego, że przy pomyślnej sposobności chętnie by się całego tego interesu pozbył.
Drogi przyjacielu, wpędzony jestem na tę drogę żelazną koniecznością. Od czasu, jak powiedziałem A, musiałem już wiele liter alfabetu przebełkotać. Na środku drogi nie lubię stawać, nie lubię też dać się wyprzedzać, bo podobno kto stoi, ten się cofa. A nawet do tych, co to jak sobie coś do głowy wbiją, to spać nie mogą, chorują, aż skutek ujrzą, choćby go nawet żałowali. Od tygodnia otworzyłem fabrykę, a do Berlina przyjechać myślę po tokarnię wielką.
Wie pan, wiele słyszałem w Warszawie o organizacji pana fabryki, że jest jak zegarek regularna i rzeczywiście tak.
Proszę, tutaj panowie, tutaj są różnego rodzaju pługi, brony, zgłębiacze, radła, młockarnie. Wykonujemy aż 106 różnego typu maszyn i narzędzi. Pługów mamy 17 rodzajów. Ten, proszę, widzi pan, jest na przykład naszej własnej konstrukcji. Podobnie zresztą jak i ta o młockarnie.
A bardzo udana. Tak. Bardzo udana.
Nabywcy bardzo są zadowoleni, bo maszyny tej słomę wyrzucają w całej długości i młócą czysto. A do tego jeszcze prędzej, aniżeli zwyczajne pracują.
Tak. No widać stąd, że bardzo liczy się pan z gustem swych klientów. Czemuż to u nas tak nie robią? Przecież prostota stanowi elegancję, a cnotę matematyczne wykończenie najdrobniejszych szczegółów. Ale widzę, że pan doktor filozofii, człowiek dystyngowany, kółka jednego nie wypuści z fabryki, zanim go nie obejrzy. Przepraszam, że tak pytam, ale wszystko pan sprawdza?
To kwestia sumienności, panowie. Przejęcia się włożonym na siebie obowiązkiem. Trzeba kochać swoją fabrykę, aby mieć i zysk, i chwałę z prawdziwej użyteczności dla klienta.
W przeciągu kilku lat jego zakład rozrósł się w poważne przedsiębiorstwo. Podczas gdy w roku 1855 zatrudnionych było około 80 pracowników w jego przedsiębiorstwie. W roku śmierci Cegielskiego, 1868 roku, fabryka liczyła 300 pracowników, fabryka Cegielskiego. Zważmy, że w tym czasie najpoważniejsze przedsiębiorstwo niemieckie w Poznaniu, fabryka Mygelina, konkurencyjna zresztą fabryka w stosunku do zakładów Cegielskiego, zatrudniała około 70 robotników. Posiadał nadto swoje filie handlowe i na terenie państwa pruskiego, także i w Petersburgu, na terenie Królestwa, zaboru austriackiego, także na rynkach światowych stanowił poważną już w latach 60. konkurencję dla wyrobów innych przemysłowców zachodnioeuropejskich. Polacy, ażeby móc wytrzymać konkurencję niemiecką, nie poddać się, przetrwać te trudne czasy, musieli lepiej, solidniej pracować od Niemców. I stąd właśnie w latach zaboru pruskiego wykształcił się tu taki specyficzny typ Polaka, Polaka gospodarza, człowieka niezwykle pracowitego, sumiennego, solidnego, oszczędnego, który nie poddawał się trudnościom, który stale ulepszał swoje przedsiębiorstwo, swój majątek, swoje gospodarstwo, czy swoje rzemiosło i przez to wychodził zwycięsko z tej walki konkurencyjnej z Niemcami. Ta idea pracy organicznej najpierw zrodziła się na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, tutaj. Wyprzedzili więc poznaniacy o blisko 30 lat pozytywistów z Królestwa.
Posłuchaj, Marceli, jak pięknie Hipolit o naszych sprawach w Gazecie Polskiej napisał. Materialną podstawą narodowości jest ziemia, przemysł i handel. A kto ziemię, przemysł i handel wydaje w ręce cudzoziemców, ten przedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. Nie ma szlachty, nie ma mieszczan, nie ma chłopów, a są tylko obywatele, jednej ojczyzny synowie.
I w tym ma pełną rację, jak również w widzeniu przyczyny naszych nieszczęść. Zawsze twierdził, że oziębłość dla narodowej sprawy, zwątpienie, zniechęcenie, szalone pomysły, fanfaronada, lekceważenie, lenistwo, a wreszcie szarpanie się wzajemne są powodem naszych niepowodzeń.
Słusznie. I o język nasz w szkołach się upomniał. I to już tyle lat temu. Przecież w ojczystym języku, w jego glosach, formach, zdaniach i periodach, pamiętam dokładnie te jego określenia, mieszka i żyje myśl nasza.
Cegielski zyskał sobie w społeczeństwie polskim w krótkim czasie wielki autorytet. Już to, że zaakceptowali Cegielskiego wielkopolscy ziemianie, świadczy o pozycji, jaką wyrobił sobie w społeczeństwie polskim Cegielski. Bez pracowitości, bez uzdolnień, bez jakiegoś wybijania się w swojej pracy zawodowej, taka pozycja byłaby niemożliwa do osiągnięcia. Ceniono przede wszystkim jego realny wkład do dobra ogólnego. Umiał dostosować się do epoki, w której żył. Umiał krytycznie spojrzeć na działalność Polaków. Dotychczasowe niepowodzenia w walce orężnej przekonały go o tym, że Polacy muszą obrać inną drogę do odrodzenia narodowego i do zachowania tożsamości narodowej w prowincji pruskiej. Stworzył pewien model działacza społecznego, działacza gospodarczego, model społecznika, człowieka bez reszty oddanego swoim współrodakom w czasach intensywnej germanizacji Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
O zabranie głosu proszę teraz prezesa, pana doktora Hipolita Cegielskiego.
Prowincja nasza różnych doznała ciosów. Miała ona swoje chwile zapałów, uniesień, nadziei i miała nie chwile, ale lata całe klęsk, zawodów, rozczarowań, upokorzeń, żalu i skruchy, a nawet zwątpień. Wszystkie te koleje miały swoje wyrazy i programy, które podobnie jak ich pobudki przemijającą miały trwałość. I tylko nasze towarzystwo, Towarzystwo Naukowej Pomocy, przetrwało. Ani ząb czasu nie nadwyrężył go, ani go wywrócił wicher gwałtownych przeobrażeń. Mając grunt mocny i postawę silną, stoi spójnią tej siły wiążącej i budującej, jakie dają oświata, nauka i praca.
Się zmienia, jak gdyby w jeden wielki warsztat myśli i pracy. Przeznaczeń świata nie zmienimy, kierunku narodów i ludzkości nie wytyczymy, ale jeśli zamiast wziąć się oburącz do wspólnej pracy, z założonymi rękoma przypatrywać się będziemy, zostaniemy na uboczu maluczcy i ubodzy wobec wielkich i bogatych, bezsilni wobec potężnych, nieświadomi wobec umiejętnych, słudzy wobec panów. Przyjdzie czas rozrachunku wobec siebie i wobec kraju. Ja zawsze starałem się łączyć w sobie dwa kierunki: pracy i zapobiegliwości narodowej. Nawet wrogowie musieli przyznać, że wszystkie polskie zamierzenia o charakterze narodowym, a w szczególności te, które dotyczyły życia praktycznego, zawsze we mnie znajdowały zwolennika i opiekuna. Moja fabryka była miejscem pracy i azylem dla dorastającej młodzieży polskiej. Cieszy mnie to, że syn mój już teraz tak dobrze odgaduje i rozpoznaje życzenia i nadzieje moje. A największym i najserdeczniejszym moim życzeniem, jedynym pragnieniem przed śmiercią, jest to, aby się wychował na człowieka rozumnego i zacnego. Aby pracę moją kontynuował. I nazwisku, które, jak myślę, w poszanowaniu ludzkim mu oddaje, dodał kiedyś zacności.
To audycja Hipolit Cegielski, bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, autorstwa Małgorzaty Jańczak i Grażyny Wrońskiej, reżyseria Waldemar Modestowicz, realizacja Jerzy Kamyszek. W słuchowisku wziął udział profesor Lech Słowiński. Wystąpili aktorzy Tadeusz Drzewiecki, Rajmund Jakubowicz, Wiesław Komasa, Janina Jankowska. Słuchowisko nagrano w rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu 22 lipca 1985 roku. Hipolit Cegielski, postać mocno związana z Poznaniem, bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, a także człowiek wpisany w pejzaż stolicy Wielkopolski. Jego pomnik znajduje się u zbiegu ulicy Podgórnej i Świętego Marcina. Warto czasami tam spojrzeć, bo niedaleko przy ulicy Strzeleckiej była kiedyś fabryka Hipolita Cegielskiego. Historia, jakiej nie znacie, Jacek Kosiak. Do usłyszenia. Dobranoc.